Dziewczyny o kulturze. Zapraszają Ola Herda
i Ola Ciesnocha. Witamy w drugim odcinku naszego podcastu.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy happy endy to na pewno najlepsze zakończenia.
Ale zanim zaczniemy, chcemy was trochę uprzedzić, że będziemy gadać o zakończeniach, więc trochę nieuniknione są spoilery. Będziemy trochę zdradzać zakończenia.
Więc jeżeli usłyszycie jakiś tytuł, który chcieliście przeczytać albo obejrzeć,
prosimy zatkać uszy.
Tak.
Dziewczyny o kulturze.
Co ty myślisz o happy endach, Ola?
Ja je lubię, ale tylko wtedy, kiedy są takie wyczekane. Że cała książka na przykład jest taka ciężka do przebrnięcia, albo taka po prostu bardzo dużo się w niej dzieje, bardzo emocjonująca. I kończy się happy endem. Taki luz się wtedy czuje.
A nie czujesz, że to jest takie proste zakończenie trochę?
Myślę, że to jest takie najbardziej klasyczne zakończenie. Jesteśmy do niego przyzwyczajeni od dzieciństwa. Przecież happy endem kończy się każda bajka, nie?
Dokładnie.
Więc to jest takie dosyć proste zakończenie, ale satysfakcjonujące. Jak na przykład mamy otwarte zakończenia, no to czasami nie są satysfakcjonujące. W opowieści podręcznej nie było satysfakcjonujące według mnie.
Tak, tam nie dowiadujemy się, jak wyglądają losy dalsze bohaterki. Nawet nie wiem, jak czy się spodziewać czegoś dobrego czy złego. Pamiętam, jak skończyłaś tą książkę i tylko wyczekiwałam, aż napiszesz do mnie: Jezu, jak to się skończyło! No, to sama byłam taka po prostu niezadowolona tym, jak to się skończyło. Teraz, myśląc o tym, wydaje mi się, że to było naprawdę dobre zakończenie, bo nie wiem, czym przeczytała kontynuacji. Bardziej innej książki opisanej w tym samym świecie, tej samej autorki, później, czy bym po nią sięgnęła.
Chodzi nam tu o testamenty, które właśnie rozgrywają się, jak powiedziałaś, w tym samym uniwersum, mogę tak powiedzieć. Tylko, że są nie tak bardzo związane z tą pierwotną historią. One się już kończą dobrym zakończeniem.
Ja na przykład lubię, jak jest szczęśliwe zakończenie, kiedy to jest pocieszny film. Taki rom-com z lat 2000, z lat 90. Wtedy dobre zakończenie jest na miejscu. No jeżeli mówimy tutaj o miłości, no to trudno jest nie być optymistką. Nie mieć nadziei na dobre zakończenie. Ale jeżeli chodzi o takie bardziej głębsze, może bym to tak nazwała, filmy, książki, to wolę, kiedy jest troszeczkę niedopowiedzenia. Kiedy później mogę na nowo pomyśleć o tej książce, o tym filmie i sobie przez to, że tak mnie to zakończenie zdziwiło albo jakoś zapadło mi w pamięć, to później znowu jestem trochę zmuszona myśleć o tej książce. Przez to też wydaje mi się lepsza.
Też mi się tak wydaje. No i też te szczęśliwe zakończenia, myślę, że mniej właśnie, jak powiedziałaś, nakłaniają do refleksji niż zakończenia otwarte lub też smutne zakończenia. No bo w sumie nad czym tutaj się zastanawiać? No wszyscy szczęśliwie zakończyli tę swoją podróż, no i tyle.
Tak. Nie? Ale szczęśliwe zakończenia też są trochę wyczekiwane i na miejscu, wydaje mi się, na przykład w horrorach. Jeżeli przynajmniej jedna osoba przeżyje całą po prostu straszną historię, to dla mnie to jest happy end. A jeżeli zakończyłaby się po prostu brutalnie, bez żadnego, choć troszeczkę pozytywnego zakończenia, no...
No wtedy to przeżycie filmowe aż jest takie traumatyczne, wydaje mi się. I myślę, że twórcy horrorów tutaj nie chcą takiego efektu za bardzo osiągać, bo później kto by chodził na horrory.
Wyszłabym z teatru z takim niesmakiem, że po co to w ogóle?
Taki przykład jeszcze mam. Książka Tysiąc Wspaniałych Słońc, którą skończyłam na wakacjach. Ona właśnie była takim utworem, który przez cały czas było już dobrze, znowu jakieś tragiczne wydarzenie. Było dobrze i tragiczne wydarzenie. I po takiej książce, która no dosłownie co kilka rozdziałów tak niszczy tego czytelnika.
Taki no, rollercoaster emocji.
Dokładnie. To happy end jest jak najbardziej wyczekiwany. No i mogę zdradzić, że tak się skończyło. Znaczy według mnie się skończyła happy endem, ale to już...
Zostawiamy do interpretacji własnej.
Tak.
A co myślisz o na przykład zakończeniach otwartych?
Lubię i też ja jestem optymistką, więc zawsze w mojej głowie to się kończy dobrze. Zakończenia otwarte raczej dla mnie też są happy endami. Gdzie miałyśmy tutaj zakończenie otwarte?
W naszej ukochanej trylogii Before.
Filmowej. Przed wschodem słońca, przed zachodem słońca i przed północą.
Pierwszy film tej serii zakończa się takim... Ja bym to nazwała cliffhangerem wręcz, bo cały film polega na tym, że dwojga młodych ludzi się zakochuje i później nie wiemy, czy oni się kiedykolwiek spotkają znowu. I może przez to, że oglądałam 3 filmy pod rząd, nie musiałam czekać 10 lat, to zakończenie mi się tak podobało, ale myślę, że jeżeli obie byśmy poszły na ten film i musiały czekać 10 lat na zakończenie, żeby się dowiedzieć, czy oni się znowu spotkają, To nie wiem, czy by mi się tak bardzo podobało.
Tak, tak. I mam wrażenie, że tak robią wszystkie seriale, że liczą na kontynuację i dlatego kończą się w takim momencie, że takim bardzo właśnie otwartym.
A później szukasz na internecie, czy twój ukochany serial, który właśnie znalazłaś na Netflixie.
Czy dostanie kontynuację, tak.
I się okazuje się, że nie.
Że nie dostanie kontynuacji. Ale na przykład też film 12 gniewnych ludzi mnie przynajmniej zostawił w takiej nieświadomości, czy w sumie ten chłopak był winny, czy nie był winny. Na początku każdy myślał, że przecież jest winny. Później każdy myślał, że jest niewinny. Nie wiem, czy mogę zdradzić tak zakończenie bardzo jawnie. No, zachęcam do obejrzenia, bo to naprawdę taka klasyka kina. Są też takie zakończenia, które w sumie nie wiemy za bardzo, jak interpretować. Na przykład zakończenie Zielonej Mili. Uważasz, że to był happy end, czy to było smutne zakończenie?
Smutne zakończenie.
Bardzo smutne zakończenie, ale z drugiej strony ten główny bohater przecież, on już czekał na tę śmierć trochę.
Ogólnie bardzo dużo wojennych filmów i więziennych ma po prostu smutne zakończenie z taką nutką optymizmu, ale i tak to są smutne zakończenia. I w takiej sytuacji trochę zawsze mam nadzieję na happy end, ale często po prostu nie dostaję.
Jeszcze wczoraj dyskutowałyśmy nad zakończeniem książki Mój rok relaksu i odpoczynku.
Przez to, że cała książka była smutna.
No dla mnie ona była taka bardzo ciężka, taka toporna. Nie było tam praktycznie żadnych szczęśliwych wydarzeń.
To było takie skupisko po prostu opisu smutnych sytuacji.
Mamy nadzieję na happy end, ale przy takiej bohaterce, jaka tam jest, tak bardzo skomplikowanej i takiej...
Trochę trudnej do przewidzenia.
Tak, trudnej też. Do przewidzenia. Myślę, że ten happy end nie jest realistycznym wyjściem. Jest no, optymistycznym wyjściem, jak dosyć dużo happy endów, ale...
No nie jest realistyczny.
Mamy na niego nadzieję jednak, tak.
A La La Land, nasz ukochany film.
Ojej.
To zakończenie.
Gdyby tam nie było tego alternatywnego świata pokazanego dosłownie 3 minuty przed końcem chyba, no to myślę, że byłoby satysfakcjonujące zakończenie takie, jakie było.
Tak.
Ale przez to, że jesteśmy postawieni przed takim a co gdyby i pokazanym nam
najlepszą...
tą alternatywną wersją, no to myślę, że jest takie ciężkie trochę do zniesienia to, że jednak tak się nie skończyło, nie?
Tak. Dlatego też wydaje mi się, że to zakończenie La La Landu było takie smutne. Dla mnie smutne zakończenia są też czasem rozczarowujące. Nieważne jak bardzo bym chciała ten happy end, to jeżeli go nie dostanę, dodaje to według mnie wartości filmu, ale jednak jestem trochę rozczarowana. Oglądałam raz taki film Fale z 2019 roku. Jest tak, nie znajdę innego słowa niż smutny. Jest po prostu najbardziej prawdziwie smutny, bo... To są tragiczne wydarzenia, które się dzieją w tym filmie. Polecam każdemu, kto by chciał ten film oglądać. I tu powiem, że od połowy mniej więcej płakałam i zakończenie...
A Ola bardzo rzadko płacze na filmach.
A ja bardzo rzadko płaczę na filmach, więc to jest naprawdę oznaka, że ten film był no fantastyczny, po prostu fantastyczny, naprawdę. To zakończenie nie jest wcale optymistyczne. Teoretycznie kończąca scena jest troszeczkę pozytywna, ale ona nie jest szczęśliwa. I dlatego też ten film tak wstrząsnął, bo on nie kończy się tak jasno, tak oczywiście, tylko dalej myślisz o tym filmie później. Dlatego też mi się tak podobał.
I tutaj może postawimy kropkę. Na resztę naszej rozmowy zapraszamy na stronę Polskiego Radia Rzeszów.
I zapraszamy do zaobserwowania nas na Instagramie i na Facebooku.
Pod nazwą Dziewczyny o Kulturze.
Zapraszamy tam też do otwartej rozmowy.
Co Państwo myślą na ten temat? Z chęcią przeczytamy.
Na dzisiaj dziękujemy.
Do usłyszenia.
Dziewczyny o kulturze. Zapraszają Ola Herda
i Ola Ciasnocha. A więc my kontynuujemy naszą rozmowę a propos tego, czy happy end to zawsze dobre zakończenie.
Możemy wrócić na chwilę do tego, że dużo filmów właśnie takich wojennych według mnie mają takie nieoczywiste zakończenie. Nie wiem za bardzo, jak je interpretować. Na przykład film Życie jest piękne, włoski film. Świetny, jeju, jak mi się podobał ten film. Jest naprawdę niesamowity, jeden z moich ulubionych filmów. On właśnie dzieje się w czasach wojny i tam niby kończy się dobrze. Niby, wiecie, wesoła muzyka na końcu i w ogóle uśmiechy, ale główny bohater nie dożywa końca. I to dla mnie było bardzo smutne. Ja akurat bardzo często płaczę na filmach, więc i tutaj też to nie był wyjątek. Też się rozpłakałam. Nadal nie wiem, jak mam podchodzić do tego zakończenia tak naprawdę, no bo było takie uwolnienie napięcia budowanego przez cały film, no ale według mnie było to jednak smutne zakończenie. Tak samo Jojo Rabbit, historia chłopca żyjącego w czasie II wojny światowej w Niemczech.
Wcale nie kończy się tak pozytywnie.
Według mnie w ogóle się nie kończy pozytywnie, no przecież to jest bardzo smutne zakończenie. No ale z drugiej strony bardzo takie nakłaniające do refleksji.
Przez to, że dosłownie przed zakończeniem zdarzyła się tak tragiczna sytuacja, to mimo tego, że końcową sceną jest teoretycznie taniec do wesołej muzyki, to nie jest szczęśliwe zakończenie.
Lubisz takie książki, które przez całe swoje trwanie w sumie są radosne i później się też kończą radośnie, bo mi tutaj przychodzi Jane Austen najbardziej na myśl. No takie miłe książki do czytania, które za bardzo nie są jakieś problematyczne, jakoś nie są takie ciężkie, że musisz sobie zrobić przerwę, odłożyć książkę, popatrzeć trochę w niebo, pooddychać
i dopiero później
do niej wrócić. Tylko takie, które można bardzo prosto sobie z nimi poradzić.
Dużo więcej czytałam takich książek dawniej. Mhm. Teraz bardziej sięgam po książki, które wiem, że zapamiętam. A dla mnie książki, które mi przypadają w pamięć, to jeżeli przechodzę trochę takie roller coastery emocjonalne. Po prostu zapamiętuję najbardziej to, jak się czułam, czytając książkę. Więc jeżeli to jest tylko szczęście, cały czas jedna emocja, to trochę z czasem, patrząc na te książki, które czytałam, ja wiem, że one były szczęśliwe, ale ja nie pamiętam za bardzo, co tam się działo, przez to, że już nie pamiętam, jak się wczułam. Mhm. Bo jeżeli jest książka, która na przykład buduje napięcie, albo rzeczywiście jest smutna, albo tragiczna, albo no nie tylko smutne książki są, na przykład jeżeli jest zagadkowa. I ja takie książki po prostu bardziej zapamiętuję, bardziej później nad nimi myślę, przez co też uważam je za lepsze książki.
Ja lubię takie luźne książki. Znaczy zależy też od ogólnego mojego samopoczucia i też od pogody za oknem, bo na mnie ogromny wpływ ma pogoda.
Tak.
No i na przykład jak za oknem jest słonecznie i mam wolne i jest po prostu przemiły dzień.
I są wakacje.
I są wakacje, to raczej mnie ciągnie właśnie takich lekkich rzeczy, takich, żeby jakoś się nie zasmucać.
Pogodnych. No. Ja za to lubię w zimę czytać i oglądać wesołe rzeczy. A w lato wiem, że mogę sobie pozwolić na coś bardziej ciężkiego, bo aż tak bardzo to na mnie nie wpłynie. No bo jak mogę się smucić, kiedy jest piękna pogoda na zewnątrz?
No w sumie też racja. Ja bardzo lubię, kiedy zakończenie tak idealnie pasuje do całego stylu książki. I tak miałam w Buszującym wzbożu, że to zakończenie było po prostu według mnie perfekcyjne do stylu, jakim ta książka była napisana. Bo ona była według mnie naprawdę napisana tak, jakby się rozmawiało z kolegą. Bardzo była przystępna, było bardzo dużo takich kolokwializmów, nie wymagająca dużego zastanowienia według mnie, chociaż ma ona też taką warstwę trochę mniej oczywistą. I to zakończenie było no naprawdę takie, jakby po prostu koledze już się kończył czas, jakby z wami rozmawiał i on musi się rozłączyć. I tak kończy. I według mnie to bardzo pasowało do tej książki. I to lubię, kiedy tak wszystko jest takie spójne po prostu, nie? Czy to zakończenie nie jest, na przykład książka jest napisana prosto, a później jest jakieś niesamowite zakończenie, w którym się dzieje więcej niż w całej książce, nie? Mhm. Tylko kiedy ono jest takie, jak powinno być.
Czytam kryminały po to, żeby się dowiedzieć, jak one się kończą. Mhm. Najpierw się trochę...
Są tacy ludzie, którzy zaczynają od ostatniej strony kryminały.
To ja nie rozumiem, po co czytać taki kryminał. Rozwiązanie zagadki jest najlepszą częścią kryminału dla mnie. Mhm. Dlatego niekoniecznie zawsze to jest happy end. Na przykład mój ulubiony kryminał, autorstwa Agaty Christie, Nie było już nikogo, zakończa się niezbyt szczęśliwie, bo z tego co pamiętam, główna zagadka zostaje rozwiązana, ale jednak wszyscy bohaterowie też umierają. Dlatego też mi się tak podobała, bo to nie było oczywiste zakończenie. Jeżeli czytamy kryminały, to trochę mamy nadzieję, że dobra, detektyw wszystko rozwiąże, dowiemy się dokładnie jak było, główna postać przeżyje, ta tragiczna sytuacja, przez którą przechodziła, zostanie rozwiązana. To jednak to nie było takie oczywiste dla mnie zakończenie, dlatego też mi się tak podobało.
To było tyle na dzisiaj od nas.
Mamy nadzieję, że wam się podobało. Zapraszamy jeszcze raz do zaobserwowania nas na Instagramie i na Facebooku.
Pod nazwą Dziewczyny o Kulturze. Za tydzień będziemy rozmawiać o tym, jak to kobiety wkraczały do literatury. I też o naszych ulubionych autorkach.
Do usłyszenia.
Dziewczyny o kulturze.